Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Księża Tadeusz Cieślak i Leszek Gęsiak.
Uznanie dla świadectwa ludzi Kościoła walczących z epidemią wirusa Ebola wyraził papież, spotykając się z biskupami z Gany.
Powszechność i macierzyńskość Kościoła troszczącego się o potrzebujących przypomniał Franciszek w przesłaniu na przyszłoroczny Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy.
Ojciec Święty mianował nowych członków Międzynarodowej Komisji Teologicznej. Wśród nich jest profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ksiądz Krzysztof Guść.
Witamy 23 września i zapraszamy na serwis informacyjny.
Znaczenie zaangażowania Kościoła w służbę zdrowia podkreślił papież w przesłaniu przekazanym biskupom Gany, którzy przybyli do Rzymu z wizytą ad limina apostolorum. Sprawą tą zajął się, dając im szereg wskazań dotyczących pracy ewangelizacyjnej w tym kraju, w którym, jak zaznaczył, obecne są różne tradycje religijne i konieczna jest współpraca wszystkich dla dobra całego narodu.
Myślę szczególnie, pisze Franciszek, o znaczeniu kościelnego apostolatu opieki zdrowotnej nie tylko w Ganie, ale w całej zachodniej Afryce, cierpiącej w tym czasie z powodu epidemii eboli. Zapewniając, że modli się za wszystkich zmarłych z jej powodu, Ojciec Święty przypomina, iż wśród nich jest wielu księży, zakonników i zakonnic oraz pracowników służby zdrowia, którzy zarazili się przy opiece nad chorymi. Niech Bóg umocni tam cały personel medyczny i położy kres tej tragedii, czytamy w papieskim przesłaniu do biskupów Gany.
Chrześcijańskie życie jest w gruncie rzeczy proste. Polega na słuchaniu Słowa Bożego i wprowadzaniu go w czyn, nie ograniczając się jedynie do odczytywania Ewangelii, ale rozeznając, co mówi ona mojemu życiu. W ten sposób papież komentował w homilii podczas porannej mszy w kaplicy domu świętej Marty sposób nauczania Jezusa. Zwrócił przy tym uwagę na ogromne wrażenie, jakie słowa Zbawiciela czyniły na słuchaczach, choć i wówczas nie brakowało takich, którzy zapominali o nim, gdy osiągnęli swój cel, jak uzdrowieni trędowaci.
Niemniej Jezus wciąż przemawiał do ludzi i kochał te tłumy do tego stopnia, że mówi: ci, którzy idą za mną, ten wielki tłum, są moją matką i moimi braćmi. Oto oni. I wyjaśnia: to ci, którzy słuchają Słowa Bożego i wypełniają je. Oto dwa warunki, by iść za Jezusem: słuchać Słowa Bożego i wypełniać je. Takie jest chrześcijańskie życie, nic więcej. Proste. Być może my uczyniliśmy je nieco trudnym przez tyle wyjaśnień, których nikt nie rozumie, ale życie chrześcijańskie takie jest: słuchać Słowa Bożego i wypełniać je.
Dlatego właśnie Jezus w taki sposób odpowiedział tym, którzy przyszli mu oznajmić, że jego bliscy chcą się z nim widzieć, kontynuował Ojciec Święty. Bo żeby spotkać się ze Słowem Bożym, wystarczy otworzyć Ewangelię, ale nie po to, by czytać, ale słuchać. Bo czytając Ewangelię, zawsze należy się pytać, co ten fragment mówi mojemu sercu, co Bóg do mnie mówi. A wtedy nasze życie się zmienia, stwierdził papież.
Za każdym razem, gdy to czynimy, to znaczy otwieramy Ewangelię, czytamy kawałek i pytamy się, co Bóg chce mi przez to powiedzieć. Słuchamy wówczas Słowa Bożego uchem i sercem. Trzeba otworzyć serce na Słowo Boże. Także nieprzyjaciele Jezusa słuchali z bliska Jego słowa, ale po to, by znaleźć błąd, by Go zagiąć i odebrać Mu autorytet. I nigdy nie zadali sobie pytania, co Bóg mówi mi w tym Słowie. A Bóg nie tylko mówi do wszystkich, owszem, do wszystkich, ale i do każdego z nas z osobna. Ewangelia została spisana dla każdego z nas.
Franciszek przyznał, że wypełnianie usłyszanego słowa nie jest łatwe. Znacznie łatwiejsze jest nie przejmowanie się wymogami Słowa Bożego. Tymczasem drogą jego wypełniania są przykazania i błogosławieństwa, licząc zawsze na miłosierną pomoc Jezusa, nawet wtedy, gdy nasze serce udaje, że nie rozumie.
Jezus przyjmuje wszystkich, nawet tych, którzy przychodzą słuchać Słowa Bożego, a potem go zdradzają, jak Judasz. Jezus mówi mu: przyjacielu, w chwili, w której Judasz dokonuje zdrady. Pan ciągle sieje swoje słowo, a chce od nas tylko serca otwartego na słuchanie i dobrej woli w wypełnianiu go. Dlatego weźmy jako modlitwę słowa z dzisiejszego psalmu. Prowadź mnie, Panie, ścieżką Twych przykazań. to znaczy ścieżką Twego Słowa, abym się z Twoją pomocą nauczył je wypełniać.
Kościół bez granic matką wszystkich. Taki temat będzie towarzyszył obchodom najbliższego Światowego Dnia Migranta i Uchodźcy. Przypada on w kościele 18 stycznia przyszłego roku. Dziś zaprezentowano w Watykanie tekst papieskiego orędzia z tej okazji.
Franciszek wskazuje w dokumencie na ewangeliczne wymogi naśladowania Jezusa w trosce o najbardziej potrzebujących, którym głosi się dobrą nowinę. Tę misję stara się pełnić Kościół, a wśród współczesnych ubogich migranci i uchodźcy stanowią grupę szczególnie widoczną. Papież podkreśla przy tym dwa aspekty owej misji – bezgraniczność i macierzyńskość. Wyrażają one powszechność i otwartość Kościoła wobec wszystkich potrzebujących.
Ojciec Święty przypomina jednocześnie liczne trudności, jakie wywołują współczesne ruchy migracyjne, także wśród samych wierzących. Dlatego tym bardziej należy działać na rzecz otwartości i solidarności względem przybyszów, nie zapominając o przekształcaniu ludzkich relacji wartościami Ewangelii. Tu Franciszek wspomina o kulturze spotkania i braterstwie. Zaznacza zarazem, że skala zjawiska migracji wymaga zaangażowania wspólnoty międzynarodowej, biorąc pod uwagę wielowymiarowe skutki cywilizacyjne tego zjawiska. Chodzi w pierwszym rzędzie o ulżenie losu uchodźców oraz przeciwdziałanie przestępczości związanej z migracją, zwłaszcza różnym formom niewolnictwa. Z drugiej strony papież postuluje działania na rzecz eliminowania przyczyn emigracji, takich jak nierówności ekonomiczne czy wojny. Na koniec zwraca się bezpośrednio do migrantów i uchodźców ze słowami otuchy, zapewniając, że mają oni szczególne miejsce w sercu Kościoła.
Ojciec Święty odnowił na najbliższych 5 lat skład Międzynarodowej Komisji Teologicznej. Wśród nowych członków znalazł się też 59-letni ksiądz profesor Krzysztof Guść, kierownik Katedry Historii Dogmatów na Wydziale Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Zajmuje się on szczególnie antropologią teologiczną i jest redaktorem polskiej edycji dzieł wszystkich Józefa Ratzingera.
Międzynarodową Komisję Teologiczną ustanowił przed 45 laty sługa Boży Paweł VI. W jej skład wchodzi 30 teologów z różnych krajów. Ma ona na celu wspierać Stolicę Apostolską, a zwłaszcza Kongregację Nauki Wiary, w studiowaniu ważniejszych i bardziej aktualnych kwestii doktrynalnych. Każdorazowy prefekt tej dykasterii przewodniczy komisji i proponuje papieżowi nominację członków po skonsultowaniu się z episkopatami. Członkami są coraz częściej również kobiety. W poprzedniej kadencji było ich 2, zakonnica i świecka, a tym razem 5, 2 siostry zakonne i 3 profesorki świeckie. Pierwsza sesja plenarna w nowym składzie odbędzie się na początku grudnia. Międzynarodowa Komisja Teologiczna opublikowała już 27 dokumentów. Są one dostępne, na ogół co najmniej w 10 językach, w tym także po polsku, na jej stronie internetowej.
Aktualności Radia Watykańskiego.
Wizyta papieża w Europarlamencie w Strasburgu, planowana na 25 listopada, będzie niewątpliwie okazją do przypomnienia europarlamentarzystom o chrześcijańskich korzeniach Europy, powiedział kardynał sekretarz stanu Pietro Parolin. Dodał przy tym, że ten pierwszy kontakt papieża Franciszka z instytucjami europejskimi będzie miał miejsce w bardzo trudnym momencie, w jakim znajduje się obecnie świat. Purpurat jest przekonany, że papież zachęci parlamentarzystów do pracy na rzecz dobra wspólnego, bezpieczeństwa, solidarności i troski o najbiedniejszych.
Watykański sekretarz stanu mówił o tym w Vicenzy na północy Włoch podczas Kongresu Problemów Międzynarodowych organizowanego przez Instytut Studiów Społecznych imienia Niccolò Rezzari. W tym roku odbył się on pod hasłem Demokracja w epoce informatycznej. Internet, tak jak wszystkie odkrycia i cały postęp ludzkości, jest rzeczą pozytywną. Jak zawsze jednak ocena zależy od tego, jak czegoś używamy i co z tym robimy, powiedział kardynał Parolin. Korzystanie z internetu wymaga wielkiej odpowiedzialności, a w związku z tym rodzice i wychowawcy powinni pomagać młodym, aby internet stał się dla nich narzędziem wzrostu, osobistego dojrzewania i spotkania z drugimi.
Broń nuklearna wciąż stanowi zagrożenie dla ludzkości, które nawet wydaje się narastać w ostatnich czasach. Mówił o tym podsekretarz do spraw relacji Stolicy Apostolskiej z państwami na forum Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej. Prałat Antoine Camilleri zabrał głos w czasie konferencji generalnej w Wiedniu.
Po omówieniu pozytywnych aspektów zastosowania techniki jądrowej, watykański dyplomata przedstawił z kolei trzy czynniki zagrożenia. Pierwszym jest samo rozpowszechnienie broni nuklearnej, drugim jej podatność na ewentualne cyberataki bądź ludzkie błędy. Trzeci zaś czynnik to niebezpieczeństwo dostania się takiego uzbrojenia w niepowołane ręce, zwłaszcza terrorystów. To wszystko wraz ze świadomością niszczycielskiego potencjału głowic jądrowych stawia pod znakiem zapytania argument o odstraszającej sile samego posiadania takiego arsenału. Stąd stale pozostający w mocy postulat rozbrojenia nuklearnego, w tym utworzenia strefy wolnej od tej broni na Bliskim Wschodzie, stwierdził ksiądz Camilleri na forum Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej.
Miłosierdzie i współczucie. Taki temat przyszłorocznej pielgrzymki papieża Franciszka na Filipiny podał tamtejszy episkopat. Biskupi zachęcają wiernych, by przygotowywali się do spotkania z Ojcem Świętym w wymiarze osobistym przez rozważanie jego słów, a w wymiarze społecznym przez apostolstwo za pośrednictwem środków społecznego komunikowania. Staramy się przyswoić sobie i wprowadzać w życie przesłania apostolskie papieża Franciszka na temat miłosierdzia i współczucia, powiedział biskup Milo Vergara. Przewodniczący Komisji Episkopatu Filipin do spraw mediów dodał, że chodzi o to, by nauczanie Franciszka uczynić nie tylko przedmiotem refleksji i modlitwy, ale przede wszystkim działania. Jego zdaniem w ten sposób media i portale społecznościowe mogą stać się potężnym narzędziem, by uczyć praktykowania uczynków miłosierdzia, takich jak odwiedzanie więźniów, chorych i osób w podeszłym wieku, okazując współczucie przede wszystkim ubogim.
Na Filipinach uruchomiono także stronę internetową poświęconą papieskiej pielgrzymce. Zawiera ona wszystkie niezbędne informacje i na bieżąco monitoruje przygotowania do wizyty Ojca Świętego.
Polacy mieszkający w Wiecznym Mieście od 3 tygodni w każdą kolejną środę gromadzą się na wspólnej modlitwie w intencji ojczyzny. Zorganizowana przez zakonników z warszawskiej prowincji Karmelitów Bosych inicjatywa zatytułowana Powstanie w Rzymie wpisuje się w trwającą 63 dni ogólnopolską akcję Duchowe Powstanie, upamiętniającą 70. rocznicę Powstania Warszawskiego. Modlitewne pielgrzymowanie po kościołach Wiecznego Miasta podejmują nie tylko Polacy. Przyłączyła się do niego m.in. wspólnota świętego Idziego. Na ostatni już etap powstania w Rzymie zaprasza karmelita ojciec Jarosław Górka.
W 1944 roku Polska, powstańcy byli opuszczeni. Poza przesłaniem Ojca Świętego Piusa XII świat nie okazał nam pomocy. I chcemy, żeby 70 lat później powstańcy, ich ofiara była uczczona, przypomniana w sercu chrześcijaństwa. To wpisuje się w życie Kościoła. To jest oprócz wartości samej modlitwy główna idea, by tutaj w Rzymie powstańcy byli uczczeni. Ostatnie, czwarte spotkanie w Bazylice Świętego Pankracego będzie również poświęcone modlitwie za te miasta, które dzisiaj są zapomniane, w których dzisiaj toczą się konflikty zbrojne. Zaproszeni są również przedstawiciele tych miast, m.in. z Syrii, z Damaszku. Obecna będzie wspólnota rzymska, syryjska, greko-melchicka. Tak jak Warszawa była zapomniana, tak obecnie jest wiele zapomnianych miast, które walczą, które cierpią, w których ludzie umierają.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.